Tematem dzisiejszego naszego zwiastowania, tematem dzisiejszego kazania jest, czy temat brzmi Bóg ograniczony. Bóg ograniczony. Ta sekwencja będzie nam towarzyszyć dzisiaj w czasie tego święta. Nie wiem, czy się wam podoba. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, wiersz od 15 do 18. Przeczytajmy. A żeby wyrównały się szanse wszystkich, którzy mają miejsca siedzące, z tymi, którzy muszą stać, serdecznie zapraszam, żebyśmy do tego słowa powstali. Jan świadczy o nim i głośno wołał. Głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został dany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Amen. Ojcze Wszechmogący, dzisiaj w ten dzień uroczysty, ten dzień wspominania Twojego ojcostwa i Twojego serca, Twojego Syna, chcemy złożyć Ci dziękczynienie i prosić, abyś posłał Ducha Świętego dzisiaj na nasze serca, na nasze umysły, by były dzisiaj przywiązane do Twojego Słowa. By żadne zewnętrzne okoliczności nie przeszkadzały nam całą naszą duszę i serce skupić dzisiaj na Słowie Twoim, na tym, co Ty mówisz dzisiaj do zboru, do każdego z nas, byśmy mogli wyjść z tego miejsca rozradowani, nakarmieni, napojeni, posileni w imię Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Usiądźmy. Z Jego pełni myśmy wszyscy otrzymali, myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Taki jest tekst dzisiaj umieszczony na tym pięknym materiale. Taki jest dzisiaj również główny temat naszego rozważania, chociaż, jak powiedziałem, tytuł kazania brzmi Bóg ograniczony. Chciałbym do tego dojść. Jedno z odwiecznych pytań, jakie zadaje sobie chrześcijaństwo, jakie my jako chrześcijanie sobie zadajemy. Może to jest także pytanie, które Ty sobie zadajesz. Może to jest takie pytanie, które sobie kiedyś zadawałeś, odpowiedziałeś i już nie zadajesz. Może warto do tego pytania wrócić. To pytanie brzmi: Cur Deus Homo? Oddzielamy to, żeby było wiadomo, nawet pozwoliłem sobie napisać, żeby czasami nie zlało się w jakąś formułę słabo czytelną. Cur Deus Homo? Czyli dlaczego Bóg człowiekiem, tłumacząc bezpośrednio z łaciny, lub dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Taka łacińska maksyma, takie łacińskie pytanie. To pytanie towarzyszyło chrześcijaństwu od początku. Chrześcijaństwo zadało sobie takie pytanie, które myślę, że ma dotrzeć do serca każdego człowieka myślącego. Jeżeli w Jezusie objawiła się pełnia bóstwa, to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Bóg postanowił zostać człowiekiem? Co go skłoniło do tego, żeby zostać człowiekiem? Mówi się nieraz tak, że wielu ludzi chciało zostać Bogiem. Wielu ludzi chciało zostać bogami, chcą zostać bogami. Wielu ludzi, a może nawet i nam się to przytrafiło, chcielibyśmy panować nad innymi, chcielibyśmy wyznaczać innym, co mają robić, jak mają żyć. Chcemy wyznaczać wartości, systemy moralne, chcemy określać. Wiemy, że to i ludzie, i systemy, całe ideologie próbowały zastąpić Boga, próbowały stać się Bogiem. A my dzisiaj chcemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg, będąc Bogiem, postanowił zostać człowiekiem? To pytanie jest ważne i myślę, że ten czas świąt Bożego Narodzenia służy temu, żebyśmy dzisiaj taką refleksją jakoś tak weszli w siebie. Z taką refleksją weszli w siebie. Panie, dlaczego będąc Bogiem, będąc w pełni szczęśliwy, samowystarczalny, doskonały, bez żadnych braków, bez żadnych niemocy, słabości, postanowiłeś dzielić z nami ten los, stać się człowiekiem? W ciągu 2000 lat na to pytanie różnie odpowiadano. W ciągu 2000 lat usłyszeliśmy wiele pytań i wiele odpowiedzi. Wśród tych odpowiedzi była i ta, która jest najbardziej popularna. Ta, którą kiedyś przedstawił człowiek, który był biskupem Canterbury, a mianowicie Anselm. To Anselm jeden ze swoich traktatów tak nazwał Cur Deus Homo. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? I na to pytanie odpowiedział. Bóg stał się człowiekiem dlatego, żeby zapłacić dług, mówił Anselm. Bóg stał się człowiekiem, ponieważ został znieważony Bóg. Trzeba było zapłacić za znieważenie Pana Boga i trzeba było złożyć mu przebłagalną ofiarę, by mógł odwrócić swój gniew od człowieka, ale żaden z ludzi z racji swojej niedoskonałości nie był w stanie tego zrobić. Dlatego Bóg sam stał się człowiekiem, by złożyć największą ofiarę, by zapłacić dług, by Bóg mógł zostać ubłagany. Jak się wam podoba ta odpowiedź? Aby między Bogiem a człowiekiem zostały wyrównane rachunki, aby Bóg został przebłagany, Jego Syn stał się człowiekiem. On sam, jako druga osoba Świętej Trójcy, objawiła się jako człowiek, złożyła siebie samego ofiarę, zapłaciła cenę, przebłagała znieważonego Boga i spowodowała, że dzisiaj między nami a Bogiem jest już carte blanche, czysta karta, jest już dobrze. Jak się nam podoba ta odpowiedź? Pewnie się bardzo podoba, ponieważ wynika generalnie ze Słowa Bożego, wynika z tego, co mówił Paweł, wynika z tego, co naucza nas Nowy Testament, wynika także ze Starego Testamentu, z nauki o ofiarach. Jak się nam podoba to słowo? Przyjęli je reformatorzy. Tak za Anselmem mówił Luther. Tak za Anselmem głosił Calvin. Tak za Anselmem mówili, nauczali również inni reformatorzy. Przyjęło się również i w naszych społecznościach ewangelicznych, żebyśmy patrzyli na ofiarę Jezusa Chrystusa jako właśnie na takie wielkie dzieło przebłagania. I chcemy się zapytać, czy taka wizja Jego przyjścia jest prawdziwa? I odpowiadamy na to, jest. Ale czy taka wizja jest pełna? Czy taka wizja jakby całościowo odpowiada na pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Czy taka wizja, taka odpowiedź mówiąca o tym, że Bóg jest zagniewany na ludzi z powodu grzechu i nikt nie może mu zapłacić, wyrównać rachunku, wyrównać szkody. Może to zrobić tylko Jego Syn, sam Bóg może zrobić coś takiego, musi przebłagać gniewnego Ojca, aby między nami a Bogiem znowu była zgoda, była jedność. Myślę sobie, że wśród wielu odpowiedzi, jakie padają na to pytanie Cur Deus Homo, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, jest i ta, którą odnajdujemy jako najbardziej radykalną, najbardziej mocną, trafną odpowiedź, której udzielił nam sam Jezus Chrystus. Odpowiedział, czy mówił Nikodemowi w tym pięknym spotkaniu kiedyś pewnej nocy, powiedział do niego tak, albowiem tak, Bóg umiłował świat, że swojego Syna posłał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie, miał żywot wieczny. Cur Deus Homo, czemu Bóg stał się człowiekiem? Odpowiedź Jezusa brzmi, ponieważ Ojciec was, ludzi, tak umiłował, że mnie, tego, który przebywał na Jego łonie, tego, który miał z Nim zawsze pełniejszą społeczność, mnie, Syna swojego, swoje słowo posłał wśród was. I pytanie jeszcze raz. Dlaczego posłał? Ponieważ umiłował. Jest to najpełniejsza, najdoskonalsza, chyba najlepsza odpowiedź, która zawiera w sobie i to, że jest coś takiego jak zapłacenie ceny, jest coś takiego jak przebłaganie. Ale nie zrozumiemy chrześcijaństwa, jeżeli nie usłyszymy tego, co sam Jezus mówi. Dlaczego stał się człowiekiem? Stał się, ponieważ Bóg nas umiłował. A musimy powiedzieć, że żyjemy w epoce szczególnej. Żyjemy w epoce największej ilości zadeklarowanych ateistów na świecie. Tak? Kiedyś bycie ateistą było rzeczą trochę wstydliwą albo należało do grona trochę takiej fantasmagorii. Dzisiaj coraz więcej ludzi ogłasza, mówi, że są ateistami, że nie wierzą w Boga. Oczywiście jest coś takiego jak ateizm teoretyczny, kiedy ktoś uświadamia sobie, że nie wierzy w żadnego Boga i to powszechnie mówi. Ale w większości ludzi mamy do czynienia z ateizmem praktycznym, który polega na tym, że chociaż mówię, Bóg jest, ale nie biorę go pod uwagę w swoim życiu. Nie biorę go w codzienności pod uwagę. Nie liczę się z jego opiniami, nie myślę o tym, co jest jego wolą, nie zastanawia mnie, jak on na ten temat myśli, co on sądzi. Jestem ateistą praktycznym. Rozumiemy taką interpretację. Żyjemy w epoce zadeklarowanych ateistów teoretycznych, ale też w świecie, który jest wypełniony takim ateizmem praktycznym, gdzie Boga nie bierze się pod uwagę. Jeżeli nawet mówi się, że jest, to staje się synonimem ograniczonej wolności. A ten, który w niego wierzy, staje się fanatykiem. Wierzysz w Boga? Prawda? Wierzysz w Boga? No co ty? W XXI wieku wierzyć w Boga. Bóg staje się synonimem ograniczenia człowieka, ograniczenia jego wolności. Człowiek zdaje się mówić dzisiaj tak: zostaw mi mój świat. Ja nie chcę, żebyś się, Boże, mieszał w mój świat, żebyś wchodził w mój świat. Moją wolność zostań poza orbitą mojego świata. Nie wtrącaj się w moje życie. Ja sobie poradzę. Poradzę sobie bez Ciebie. Możemy nawet powiedzieć, im mniej Ciebie, Boże, tym lepiej. Czy możemy się dziwić, że ludzie dzisiaj mówią, im mniej Boga, tym lepiej? Czy możemy się dziwić temu, że ludzie wyrzucają Boga ze szkół, z parlamentów, że Europa zapomniała, że ma chrześcijańskie korzenie, że wspomina Rzym i Grecję, wspomina oświecenie, a nie wspomina chrześcijaństwa? Czy możemy się temu dziwić? Nie. To nie tylko diabelstwo. Tu jest jeszcze coś inne. Jako chrześcijanie złożyliśmy złe świadectwo. Musimy to powiedzieć jasno. Jako chrześcijanie złożyliśmy złe świadectwo. Spowodowaliśmy, nie tylko jako chrześcijanie, ale również ludzie innych religii, prezentując taki obraz Boga, prezentując Boga zawistnego, Boga, który domaga się ofiary, Boga, który chce, żeby ktoś wszedł do autobusu wypełniony materiałem wybuchowym i wysadził się w pociągu, w autobusie, w metrze, gdzieś między bezbronnymi ludźmi. Boga, który żąda od ludzi ofiary składanej z cywilów, z dzieci. Boga, który jest nietolerancyjny, Boga, który głosi podziały, Boga, który domaga się, żeby były podziały między etniczne, kulturowe. Boga, który mówi, że ten naród jest lepszy od tamtego narodu, że ta rasa jest lepsza od tej rasy, że ci są lepsi od tamtych. Przecież to jest taki obraz Boga, jaki nam się dzisiaj ciągle serwuje, tak? Bez takiego Boga świat byłby spokojniejszy. Świat byłby, nawet bym powiedział, bezpieczniejszy, tak? Ale musimy powiedzieć tak, nasz Bóg został w to wszystko także zamieszany. Nasz Bóg stał się synonimem wypraw krzyżowych, krucjat. Nasz Bóg stał się synonimem konkwisty w Ameryce Południowej, gdzie w imię tego Boga wymordowano wielu ludzi, wiele kultur, gdzie w imię Boga chrześcijan burzono wiele cudownych zabytków, ale także wymordowano Inków, Majów, Azteków. Wymordowano ich nie w imię Allaha. Mamy świadomość, tak? Wymordowano ich, posługując się Ewangelią, retoryką ewangeliczną, mówiąc o Jezusie, mówiąc o Bogu. Przecież to jest oczywiste, przecież to jest widoczne, tak? Nawet w imię Boga mordowano Żydów, w imię Boga dokonywano największych zbrodni, w imię Boga przelewano krew. Nic dziwnego, że dzisiaj ktoś, kto chce powiedzieć, że Bóg chciałby wejść w życie człowieka, musi się liczyć z tym odzewem. Im mniej Boga, tym lepiej, tym spokojniej, tak? Tym mniej krwawo. Bo świat nie chce takiego Boga, który nienawidzi innych z powodu innej religii, nienawidzi innych z powodu innej rasy, nienawidzi innych z powodu innego systemu wartości. Bóg nie chce takiego, świat nie chce takiego Boga. Więcej, świat gardzi. Gardzi fanatykami, którzy wysadzają się w powietrze i mówią, jeśli tak ma wyglądać religijność, to my bardzo dziękujemy. Chcę mi powiedzieć tak. Ci bogowie, którzy się pojawiają, także na ustach chrześcijan, musimy to powiedzieć, także na ustach chrześcijan, ci bogowie, krwawi, domagający się ofiar z ludzi, domagający się krwi, domagający się uporządkowania w imię jakiejś religii. Gdy przyglądamy się, musimy powiedzieć, to jest okropna rzecz, że i chrześcijaństwo taki fałszywy obraz Boga człowiekowi przyniosło. Gdy patrzymy się na narzędzia tortur i inkwizycji, to myślimy sobie, to jest okropne. W imię Boga, chrześcijan, wyobraźmy sobie, w imię tego, który powiedział, tak bardzo umiłowałem świat, tak bardzo umiłowałem ludzi, wszystkich ludzi, że dałem swojego Syna. I w imię tego Boga i tej miłości można było robić ludziom tak straszne rzeczy. Musimy zadać sobie pytanie, na czym polega problem? Problem polega na tym, co jest wielokrotnie powtarzane. Problem polega na tym, że my po grzechu mamy fałszywe wyobrażenie o Bogu. I jeżeli ktoś z tym fałszywym wyobrażeniem o Bogu idzie w świat, idzie w życie, to on te fałszywe wyobrażenie o Bogu zaczyna przenosić. Jak inaczej wytłumaczyć to, że w imię Chrystusa organizowano wyprawy krzyżowe? Jak inaczej wytłumaczyć, że w imię Chrystusa zagazowywano ludzi? Jak inaczej wytłumaczyć, że w imię Chrystusa dokonywano zniszczenia kultury Majów, Inków, Azteków? Jak wytłumaczyć inaczej, jeśli nie w ten sposób, że tak może robić tylko człowiek, który nic nie zrozumiał z chrześcijaństwa? Dla którego chrześcijaństwo jest tylko fasadą, jest tylko maską, jest tylko udawaniem, jest tylko czym naprawdę? Jest tylko grą pozorów, tak? Pod płaszczykiem chrześcijaństwa, zachowując dalej swoją nienawiść do ludzi, nienawiść do innych kultur, do innych religii, człowiek pod płaszczykiem chrześcijaństwa, nazywając rzeczy niby językiem chrześcijaństwa, dokonał największego bałwochwalstwa, bo wplątał niby Boga w te wszystkie nasze codzienne sprawy. I my dzisiaj chcemy powiedzieć tak. Musimy powrócić do źródła. To źródło jest w Betlejem. Żebyśmy mogli zobaczyć Betlejem, żebyśmy mogli zobaczyć tego Boga, który staje się człowiekiem i żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? O co w tym wszystkim chodzi? Po co On stał się człowiekiem? Czy po to, żeby biała rasa zwyciężyła czarną? Czy po to, żeby Żydów całkowicie wymordować? Czy po to, żeby kultura europejska stała się dominującą w całym świecie? Czy po to, żeby każdy Murzyn nauczył się po angielsku mówić? Czy po to stał się Bóg człowiekiem? Po co Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Z jednego powodu, żeby zmienić cały mój sposób myślenia. Ponieważ są ludzie, którzy mówią, że jak będę kogoś uczył, to go nauczę, tak? Będę mówił, aż się nauczy. Nieraz tak myślimy. Są takie religie oparte o słowo. Jest taka religia, duża religia, druga po chrześcijaństwie, religia, która mówi, że wstąpił jakiś posłaniec Boga i nakazał jednemu człowiekowi pisać. On nie umiał pisać, on mówi, pisz. Nie umiał czytać, mówił, czytaj. On dostał objawione słowo według niego i tam w tym słowie jest napisane, co trzeba zrobić. Tam bardzo szczegółowo jest opisane, każda czynność, którą człowiek ma zrobić, żeby być Bogu się podobającym. Możemy powiedzieć tak. Jest to religia księgi, tak? A my chcemy powiedzieć tak. Jako Kościół musimy powiedzieć, Jezus Chrystus niczego nie napisał. Prawda? Jezus Chrystus niczego nie napisał. A kiedy skończył swoją misję, miał zaledwie 11 wiernych uczniów, kilka niewiast. Tych 11 uczniów, kilka niewiast, którzy za nim poszli, też nie do końca rozumieli. Jest taki tekst w Jana Ewangelii w 14 rozdziale, w wierszu od 8 do 11 bodajże. Filip zadaje takie pytanie do Chrystusowi, Mesjaszowi. Panie, pokaż nam Ojca, a nam już wszystko wystarczy. Pokaż nam Ojca, a nam wystarczy. Jezus zdziwiony odpowiada mu tak. tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie, kto mnie widział, odpowiemy razem, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale to Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieło swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli tak by nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Oni mówią, dobrze, dobrze, co to znaczy, że Ojciec, co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? Jezus mówi tak, jesteście moimi uczniami, kocham was, wybrałem was, widzieliście cuda, uczestniczyliście w mojej misji, widzieliście to wszystko, przyjdzie teraz czas próby, a ja chcę wam powiedzieć, kto mnie widział? Widział Ojca. Jezus nie przyniósł nam księgi, według której mamy, przepraszam za to, co powiem, złodziejom obcinać ręce. Tak jak mówi na przykład Koran. Jezus przyszedł po to, by swoim charakterem, swoją działalnością, swoim każdym słowem, każdym czynem objawić nam Ojca. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my mamy fałszywy obraz Ojca. Fałszywy obraz Boga. I dzisiaj w ten bożonarodzeniowy dzień chcemy powiedzieć tak, Boże, rozumiem, że to nie inni ludzie mają fałszywy obraz Boga. Że to nie katolicy, że to nie baptyści, że to nie muzułmanie, że to nie buddyści, ale że to ja mam wciąż fałszywy obraz Boga. Jeżeli ja przyjdę do Boga i powiem, Ojcze, proszę objaw mi, chcę zrozumieć, to powiem wam szczerze, On będzie chciał mi objawić. Uczniowie mówią, Panie, pokaż nam Ojca. Jezus nie mówi, a weźcie się, wypchajcie, nic nie zrozumieliście. 3 lata z wami chodziłem, normalnie nic nie pojęliście, tak? No przecież wiadomo, tak? Ale on zaczyna tłumaczyć jeszcze raz. Wiesz, że po 3 latach chrześcijaństwa dalej nic nie wiesz? Wiesz? Po 3 latach chrześcijaństwa dalej nic nie rozumiesz? Po 30 latach chrześcijaństwa dalej nic nie wiesz? I to nie jest żaden wstyd. Ponieważ zrozumieć Ewangelię jest niezmiernie trudno. Można znacznie lepiej nauczyć się nią żyć, niż ją zrozumieć. Chrześcijaństwo, Jezus Chrystus przychodzi nam po to, przyszedł na świat po to, przyszedł nam dlatego, żeby ten nasz fałszywy obraz Boga, jaki w sobie mamy, w nas zmienić. Ten fałszywy obraz Boga mówi nieraz w ten sposób, że Bóg jest wszechwiedzący, Bóg jest wszechobecny, Bóg jest wszechmocny. Znamy to? To są piękne definicje. Prawda czy nie? I co to znaczy? Kompletnie nic. Wiecie, że Bóg nie jest wszechmogący. Prawda? Jeżeli przez wszechmogącość rozumiemy to, że On wszystko może, to wiemy, że istnieje miliard rzeczy, których On nie może. Czy Bóg może skłamać? Nie. Jeżeli jest Bogiem wszechmogącym, wszystko może, to kłamać może, a nie może. Tak? Czy Bóg może zgrzeszyć? Nie. Czy Bóg może się męczyć? Nie. Czy Bóg może się zmienić? Wczoraj był inny, dzisiaj jest inny. Czy Bóg może złamać obietnicę? Czy Bóg będzie pamiętał grzechy, które wytarł? Czy Bóg może mieć jakiś początek albo koniec? Jakby bardzo chciał mieć początek. Jakby bardzo chciał mieć koniec, może? Czy możemy tę listę wydłużyć w nieskończoność? Czy to jest prawda, że Bóg jest wszechmogący? Musimy na to odpowiedzieć. Czy to jest prawda, że Bóg jest wszechmogący? Tak. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Jeszcze raz. Czy to prawda, że Bóg jest wszechmogący? Ale musi ulec zmianie moje myślenie. Moje myślenie. Prawda? Musi ulec zmianie moje myślenie, bo ja z regułek, z definicji nie będę przed Bogiem odpowiadał. Może mnie włączą do tego czy innego kościoła, gdy nauczę się tej czy innej definicji. Może jak się nauczę 10 przykazań albo jakiejś właściwej modlitwy, ktoś mi udzieli praw do tego, żeby mógł być w tym czy innym kościele. Ale przed Bogiem się takich egzaminów nie zdaje. Przed Bogiem zdaje się inne egzaminy. To, że ja stanę przed Bogiem, powiem, jesteś wszechmogący, wszechwiedzący i wszechmądry, jesteś wszechobecny, to wiecie, jaką odpowiedź usłyszycie? Jak taką? Ja nie wiem, ja tak myślę. I co z tego? I co z tego człowieku, że mówi, że jestem wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny? Co z tego? Co z tego wynika dla ciebie, tak? Co z tego wynika dla twojego życia? Co z tego masz, tak? A chcę powiedzieć, Bóg się samoograniczył. Nie chcę na ten temat mówić więcej, bo jest to przepiękny temat, ale nie na Boże Narodzenie, w związku z tym zostawmy. Bóg się samoograniczył, a to Jego najpełniejsze samoograniczenie odnajdujemy w Jego Synu Jezusie Chrystusie, bo tu ograniczył się także w czasie i przestrzeni, i w formie, i w miejscu, tak? Bóg dokonał najgłębszego samoograniczenia po to, by pokazać nam, co to znaczy, że nas umiłował. My mówimy tak, możecie tak powiedzieć ze mną razem? Bóg kocha wszystkich ludzi. Nie ma problemu? Czy możesz powiedzieć w ten sposób? Kocham wszystkich ludzi.
Nie ma problemu.
Nie ma problemu. Zobacz, jak prosto. Powiedz to. Kocham wszystkich. Powiedz to. Kocham wszystkich. Spróbuj. Kocham wszystkich. Zobacz, jakie to proste. Nie, ale słuchajcie, nie ma prostszej rzeczy niż powiedzieć kocham wszystkich ludzi. Kocham moich sąsiadów, kocham tych z góry, tych, co ci ostatnio zalali. Kocham wszystkich. Wszystkich kocham. Mhm. Piosenkarki wychodzą i mówią I love you. I love you so much. Everybody. Słuchajcie, to nie jest żaden problem powiedzieć kocham wszystkich. Bóg też może powiedzieć kocham wszystkich. My też możemy powiedzieć wierzę w Boga Wszechmogącego. Co to za problem? Oczywiście jest problem wtedy, gdy nagle się okazuje, że ten Wszechmogący nie jest Wszechmogący. I to nie tylko wtedy, gdy okazuje się, że nie kłamie, że nie kradnie, że nie zabija, że nie robi innych rzeczy, którymi sam się ograniczył. To jest także sytuacja, gdy ten Bóg nie jest wszechmogący w moim życiu. Tak? Gdy On nie jest wszechmogący w moim życiu, gdy ja Go potrzebuję bardzo i On chyba o tym powinien wiedzieć, że ja Go teraz bardzo potrzebuję, najbardziej na świecie, powinien przyjść, powinien mi pomóc, powinien stanąć tutaj. Bo ja kogo potrzebuję? Mistrz Eckhart, taki średniowieczny mnich, powiedział bardzo piękne słowo. Ludzie traktują Pana Boga jak krowę. To w średniowieczu to porównanie mi się podoba. Za co kochamy krowę? Nie wiem, czy ktoś z nas kocha krowę, ale w średniowieczu kochano krowę. Krowa jest, bo to była żywicielka. Kochamy krowę za ser, za mleko, tak? No i za oczy. Oczy krowa ma przepiękne. Mówili, czarne, nie zielone. Mówili w starożytności w antyku, jak chcieli powiedzieć komplement kobiecie, to mówili krowio oka. Nie było piękniejszego komplementu. Tak mówili o żonie Zeusa, o największej z bogiń greckich. Jak nie wierzycie, zapraszam do Iliady, do Odysei. Tam o Herze mówi się krowie oka, jako ta, która ma najpiękniejsze oczy. Kto nie widział nigdy krowy z bliska, ten nie wie i myśli sobie, że to jakieś żarty są. Ale Waldek może nam powiedzieć. Gdzie jest Waldek? A jest Waldek. Waldek, czy może jeszcze konie mają takie piękne oczy? Sarenki mają piękne oczy. A bażanty? Nie. Krowy baszanu, tak? Baszanu, baszańskie. Też mają piękne oczy. Krowy generalnie mają piękne oczy. Krowy mają piękne oczy. Za co kochamy krowy? Krowy, mówi mistrz Eckhart, kochamy za mleko, za ser. A my dodajemy i za oczy. Krowy kochamy i Pana Boga kochamy za mleko i za ser. Ale gdy nie objawia nam się jako wszechmogący, to wtedy nie kochamy. Wtedy tupiemy i mówimy, gdzie jesteś, Boże? Wiesz, że jeśli Ciebie tutaj zaraz nie będzie, to ja się nie wiem, czy ja się nie obrażę, czy ja sobie nie pójdę gdzie indziej, czy ja sobie czegoś nie zrobię. Boże, czy ja jeszcze będę w Ciebie wierzył? Gdzie jesteś? Ponieważ Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kochamy, że wyobrażamy sobie Boga jak człowieka, że kochamy ludzi, jak kocha się wszystkie rzeczy. A tymczasem to, co chcemy dzisiaj powiedzieć, ten bożonarodzeniowy poranek, chcemy powiedzieć tak, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlatego, że On autentycznie kocha. Dlatego, że gdy mówi kocham, to nie mówi, ale kocham. Dlatego, gdy mówi kocham wszystkich ludzi i dla wszystkich ludzi jestem w stanie poświęcić swojego Syna, to rzeczywiście Go poświęca. I kiedyś takie było znane powiedzenie o partii, prawda? Wszyscy je dobrze znamy, ale powtórzmy je. Brzmiało tak. Jak partia mówi, że nie da, to nie da. A jak mówi, że da, to mówi. Jak partia mówi, że nie da, to nie da. Partia taka jest. A jak mówi, że da, to mówi. My jesteśmy właśnie tacy. Jak mówimy, że nie damy, to nie damy. A jak mówimy, że pomożemy, damy, to często się okazuje, że tylko mówimy. Chcę się zapytać, siostry, bracia, kto taki jest? Kto w zborze może powiedzieć sobie, jestem właśnie taki? Nie. Dziękuję, Grażynko, że te ręki nie podniosłaś. Aha, tak na mnie pokazała. Chcę powiedzieć tak, siostry, bracia, wszyscy jesteśmy tacy. Dużo mówimy, dużo mamy słów, wszystkich kochamy, wszystkim współczujemy. Tak nam żal dzieci w Etiopii, tak nam dzieci w Sudanie żal, tak nam wszystkich ludzi biednych, potrzebujących żal, prawda? I z tego żałowania nic, ale to kompletnie nic. Kładziemy się spać, żałujemy, wstajemy, żałujemy. Nieraz coś nam przyjdzie, jakiegoś biednego, żałujemy, prawda? Nie jest tak, że zupełnie nic. Nieraz komu coś pomożemy, bo to taka jest też prawda, tak? Nieraz robimy to naprawdę z najczystszych pobudek, a nieraz tylko dlatego, żeby myśleć o sobie, nie jestem taki zły. Gdy Bóg mówi słowo, to słowo staje się ciałem. Mówił nam to Krzysztof w niedzielę. Bóg posłał słowo, to słowo stało się ciałem. Gdy my mówimy słowo, to słowo jest puste. Jest i wraca. Czego możemy się nauczyć w ten dzień Bożego Narodzenia? Że Bóg nie jest wszechmocny w naszym tego słowa znaczeniu. Tak? Bóg nie jest wszechmogący. Bóg nie może wszystkiego. Bóg się ogranicza. I czego Bóg chce od ciebie? Żebyś był wszechmogący? Nie. Żebyś nauczył się żyć ze swoimi ograniczeniami. Z tym, jaki jesteś. A nawet więcej, żebyś nauczył się ograniczać swoje marzenia, żebyś się nauczył ograniczać swoje ambicje, swoje wszystkie pożądania i wszystkie rzeczy, które byś chciał, żebyś się nauczył ograniczać, żebyś się nauczył czegoś od tego małego chłopca, który stał się dla nas człowiekiem, wyparł się, zaparł się samego siebie, wszystko zostawił, aby móc pokazać, co to znaczy kochać. Bo kochać to nie znaczy mówić, kochać to nie znaczy myśleć o sobie, że jestem naprawdę taki dobry i kocham wszystkich, ale kochać wszystkich to znaczy ograniczyć siebie, wyjść poza siebie, wejść w świat innych ludzi, tak? Wejść jako ktoś, kto jest bezbronny, tak? Jako ktoś, kto przynosi nam zupełnie inny obraz Boga. Jaki obraz Boga przyniósł Jezus Józefowi i Marii? Jaki to był obraz Boga? Popatrzmy się. To jest obraz Boga zaskakujący. Obraz Boga, którym trzeba się zająć. Obraz Boga słabego. Obraz Boga, który potrzebuje mojej pomocy. Czy wiecie, że tak właśnie przychodzi do nas Bóg? Nie tylko w te święta Bożego Narodzenia, nie tylko 2000 lat temu. On tak przychodzi do nas każdego dnia, jako ktoś, kim musimy się zająć. Wiesz? Nie jako ktoś, kto przychodzi ci i mówi, co masz robić, tak? My tak ciągle myślimy o Bogu, że On przyjdzie jako Pan, jako władca i powie, nie masz tam iść. Nie masz iść do tego sklepu, nie masz tego kupić, nie masz tego, nie masz tamtego, a my będziemy na baczność. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobra. Wiecie, że On tak nie przychodzi? Bóg przychodzi do nas jako ktoś, kim mamy się zająć. jako ktoś, kto jest w potrzebie. My wolimy myśleć o sobie, my wolimy myśleć o Bogu, że On jest Bogiem właśnie po to, żeby nami rozkazywać i rządzić, a my, żebyśmy mówili, tak jest, tak jest, tak jest. Chcę się zapytać, siostry, bracia, czy to jest właśnie fałszywy obraz Boga? Czy to nie jest właśnie to, że my ciągle tkwimy w tych fałszywych wyobrażeniach o Bogu? Czy to nie jest właśnie tak? Święty Jan w swoim liście, w ostatnim, w 5 rozdziale swojego listu, pod koniec, może w ostatnim wierszu, napisze tak: dzieci, do nas wszystkich, strzeżcie się fałszywych bogów. Strzeżcie się fałszywych bogów. Czemu? On nie mówi tego do pogan, nie mówi tego do obcych, nie mówi do tego do ludzi z zewnątrz. Jan pisze do ludzi ze zboru. Mówi: strzeżcie się fałszywych bogów. Dlaczego? Bo oni zabijają. Bo oni są krwawi. Bo oni są podobni do nas. Bo oni są mściwi. Bo oni są despotyczni. Bo oni chcą narzucić wszystkim swoją wolę. Bo oni chcą złośliwie naprawiać świat po swojemu, tak? Bo tacy są fałszywi bogowie. A potem świat mówi, że on nie chce słyszeć o Bogu, ponieważ gdy słyszy o Bogu, to słyszy pełną nienawiść, słyszy gorycz, słyszy chęć narzucenia wszystkim jedynie słusznych poglądów, słyszy takie rzeczy, po których mówi, nie chce nic wspólnego mieć z Bogiem, z chrześcijaństwem. Siostry, bracia, my dzisiaj musimy stanąć i powiedzieć: Panie, Ty oczyszczaj nasz sposób myślenia przez swojego Syna, przez to objawienie. Czytaliśmy, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali. I to łaska za łaską. Możesz zmienić swój sposób myślenia na temat Boga. Możesz. Jeżeli przyjdziesz i powiesz: Panie, mój sposób myślenia, mój sposób patrzenia na świat, na ludzi nie jest poprawny. Tylko musisz to usłyszeć. Czy jesteś w stanie powiedzieć, że mój sposób myślenia, znaczy jesteś w stanie powiedzieć, że mój sposób myślenia tak? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że twój sposób myślenia tak? Bo to, że mój, to wiesz. Czy jesteś w stanie powiedzieć o swoim sposobie myślenia, że jest fałszywy, że nie jest taki jak Boży? Okej, okay, możesz to powiedzieć, tak? Znasz Biblię i wiesz, wasze myśli są inne niż moje. Ale chcę powiedzieć coś innego. Wasz sposób myślenia jest inny niż mój, tak? Wasz sposób wartościowania jest inny niż mój. Wy byście chcieli, żebym zrobił jakieś wspaniałe rzeczy, może żebyście mogli być szczęśliwi, zadowoleni. Wy byście chcieli, żeby spadł ogień z nieba na tych, którzy są przeciwko wam. Wy byście chcieli, żeby wytracił tych, którzy są niesprawiedliwi. Wy macie pewne wyobrażenie, jak ja powinienem myśleć, a powinno być odwrotnie. Dlatego jeszcze raz. Boży sposób myślenia jest różny od mojego sposobu myślenia. To prawda? I problem polega na tym, żebym w to uwierzył. Tak? Bo wyjdziesz z tego miejsca i dalej będziesz myślał swoje. Dalej będziesz przekonany, że ty wiesz, jak jest. Że ty wiesz, jak trzeba myśleć, co trzeba mówić, jak się należy odzywać, jak się należy zachowywać. Ty wszystko wiesz. Teoretycznie możesz na nabożeństwie powiedzieć tak: pastor ma rację. On mówił, miał rację, mówiąc, że muszę zmienić swój sposób myślenia. Tak, będę musiał nad tym popracować. Prawdopodobnie nie wszystko ze mną jest jeszcze w porządku. Chyba jeszcze jest kilka rzeczy, które powinienem zmienić. Co przychodzi nam Jezus Chrystus i co nam chce objawić dzisiaj? Chcę tam powiedzieć tak: wszystko musi ulec zmianie, tak? I kiedy? Jednego dnia, w jednym momencie? Nie, każdego dnia, w każdym momencie. Ponieważ mamy ciągle jakby całe pokłady tego starego Adama w sobie, tak? Całe pokłady starego sposobu myślenia, które musi zostać ostatecznie zniszczone. A w jaki sposób? Przez ciężką pracę nad sobą, proponują buddyści, pracuj nad sobą. Nie, jest takie słowo łaska. Przez łaskę, przez przebywanie z Chrystusem, przez przyjmowanie od Niego. Siostry, bracia, zapraszam do tego. Zapraszam do tego, żebyśmy każdego dnia zobaczyli ten obraz, że Bóg do nas przychodzi nie jako ten, który narzuca swoją wolę, kruszy, tak jak my byśmy chcieli, tak? Jak my innym to robimy w imię Boga, tak? Nie trzeba jechać na krucjaty i uprawiać konkwisty, żeby być człowiekiem, który przekazuje fałszywy obraz Boga. Wystarczy włączyć internet, wystarczy wejść na Facebooka, zobaczyć, jak bardzo ludzie, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, potępiają, pogardzają, są pełni nienawiści do wszystkich innych, sądzą, osądzają i wykluczają, tak? Tymczasem Bóg mówi tak, chcę, żebyście się popatrzyli na ten znak, dziecię w żłobie. Abyście popatrzyli się, że przychodzę nie jako ten, który narzuca, ale jako ten, który chce, żebyśmy się nim zajęli. Żebyśmy się o niego zatroszczyli. Może ta wizja Boga nie pasuje do twojej wizji Boga. Może wolałbyś takiego potężnego, krwawego tyrana, który przyjdzie, będzie sądził, powytraca tych, powytraca tamtych. Może chciałbyś takiego, ale Bóg taki nie jest. Bóg objawia się jako ten, który przychodzi do ciebie łagodny. Przychodzi do ciebie, abyś się nim zajął, abyś przejął jego sposób myślenia w ten sposób, żebyś się na nim skoncentrował, żebyś zaczął o nim myśleć. Żebyś nie myślał za niego, żebyś nie myślał za niego, ale żebyś myślał o nim. Żebyś nie wdrukowywał mu tego, co ty byś chciał, żeby on zrobił, ale żebyś uchwycił, co ty byś chciał, dzieciątko, tak? Tak patrzymy się na ten obrazek. Co ty byś chciał? Czego ci jeszcze potrzeba? Czym musiałbym się jeszcze zająć, żeby było ci miło, żeby ci było fajnie, żeby ci było dobrze? Gdy nauczę się tego, zrobię krok w dobrym kierunku, tak? Bo jest to nam potrzebne każdego dnia. Bo jest to nam potrzebne wobec każdego człowieka. Wobec tego, który wobec nas fajne rzeczy czyni i wobec tego, który nas nienawidzi bez powodu. Żebyśmy mogli to zobaczyć. Siostry, bracia, zebraliśmy się dzisiaj, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie Cur Deus Homo. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? I powiem tak. Stał się dlatego, że nas umiłował. Ale nie postanowił w związku z tym wziąć nas wszystkich pod but i zaprowadzić na siłę do nieba. Ale stał się dla nas kimś bezbronnym. Kimś, kim ja muszę się zająć. Kimś, kogo muszę otoczyć miłością, opieką. On przyszedł do nas, ponieważ nas umiłował, ale chce też, żebyśmy się nim zajęli i żebyśmy nie narzucali, nie wciskali go nikomu, tak? Żebyśmy sami się nim zajęli i żebyśmy zmienili swój sposób myślenia o Bogu. Siostry, bracia, dzieciaczki, strzeżmy się fałszywych bogów. Amen.